Witamy Was w Tygielku Bałkańskim. Audycję poprowadzimy dla Was my, czyli
Karolina,
Kasia
i Nina, studentki pierwszego roku
dyplomacji,
bezpieczeństwa narodowego
oraz politologii.
A połączyła nas Bałkanika, czyli nowo powstałe studenckie koło naukowe, w którym zagłębiamy się w tajniki kultury bałkańskiej. Odkrywamy ten obszar nie tylko pod względem aspektów historycznych czy geograficznych, a także tradycji, obyczajowości czy szeroko rozumianej sztuki.
Będziemy poszukiwać wszystkiego, co sprawia, że Bałkany są jedyne i niepowtarzalne.
Dlatego już dziś zapraszamy Was w tę podróż, kochani słuchacze.
Ej dziewczyny, może wyjaśnimy, dlaczego nazwałyśmy tę audycję Tygielkiem Bałkańskim?
Świetny pomysł. Słuchajcie, zerknijmy do słownika. Znalazłam taką definicję, że tygiel jest to naczynie laboratoryjne, różnej pojemności, używane w przemyśle i w laboratoriach chemicznych, do topienia metali oraz do spalania i prażenia różnych substancji.
Ale to chyba nie to.
Właśnie, pokaż mi to. O, po drugie, tygiel to miejsce lub stan, w którym zachodzą gwałtowne przemiany, zwykle społeczne, narodowościowe lub religijne.
Dobre, ale to też nie to. Jednak właśnie nie o to nam chodzi. Tygiel to także naczynie kuchenne w kształcie miseczki z długą rączką, ale także zawartość tego naczynia. A co przygotowuje się w tygielku?
Oczywiście, kawę!
A wszystkie kraje bałkańskie łączy właśnie ta charakterystyczna metoda parzenia kawy, zwana parzeniem kawy po turecku, ze względu na historyczne wpływy Turcji na owym obszarze. Dlatego też mamy nadzieję, że nasza audycja będzie dla Was niczym mała filiżanka gorzkiej tureckiej kawy, przy której na porcelanowym talerzyku zaserwujemy Wam kilka kostek słodkiego loku. Wracamy po przerwie.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.
Nasza dzisiejsza pierwsza audycja będzie miała nieco charakter wyjaśniający. Chcemy w jak najlepszy sposób wprowadzić Was do świata Bałkanów. Będziemy poruszać jedno z charakterystycznych dziedzin i zagadnień dotyczących oczywiście Bałkanów.
Przejdźmy może najpierw do wyjaśnienia samego pojęcia Bałkany.
Wiem, kto potrafi zrobić to najlepiej. Oczywiście Spiritus Movens naszego koła, pan doktor Tomasz Lankiewicz. Postanowiłam zadać mu to pytanie. Posłuchajmy, jaka była odpowiedź.
Często posługujemy się określeniem Bałkany. Ale czym tak naprawdę są Bałkany? Gdzie jest ich początek, a gdzie koniec? Co sprawia, że są jedyne, wyjątkowe i niepowtarzalne?
Bałkany. Można to analizować, to określenie, pod kątem geografii, ale również uwzględniając aspekty historyczne, jak również kulturowe, a może szerzej kulturowo-cywilizacyjne. Jeżeli chodzi o historię, to chyba najlepszym określeniem będzie zdanie wypowiedziane kiedyś przez Winstona Churchilla, który stwierdził, że Bałkany zawsze produkowały tyle historii, że nie były w stanie same jej skonsumować. Tyle historii na stosunkowo niewielkim obszarze. Geografowie uważają, że Półwysep Bałkański to obszar zawierający się, czy obejmujący powierzchnię około 500 tysięcy kilometrów kwadratowych. Niektórzy uwzględniają również większy obszar Bałkanów. Jeżeli doliczymy oczywiście wyspy Morza Egejskiego, chociażby, czy wyspy Adriatyku, to ten obszar zwiększa się do 546 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jego długość to 950 kilometrów, a szerokość to około 1260 kilometrów. Zadowalając geografów, można jeszcze wytyczyć granice Półwyspu Bałkańskiego. I tak, od wschodu jest to basen Morza Czarnego, cieśnina Bosfor, Morze Marmara, Morze Egejskie. Na zachodzie Morze Jońskie, Morze Adriatyckie. Natomiast na północy będzie to bieg rzeki Sawy i Dunaju. Jeżeli chodzi o kwestie, jak to pani określiła, wyjątkowości czy też niepowtarzalności Półwyspu Bałkańskiego, to pierwsza myśl, która się pojawia, wskazywałaby na zróżnicowanie kulturowo-cywilizacyjne społeczności żyjących na tym półwyspie i bardzo bogatej historii, obejmującej zarówno dzieje polityczne, jak i społeczne. Myślę, że nagromadzenie wydarzeń na Półwyspie Bałkańskim. Chciałbym jeszcze zaznaczyć może kwestię, że jest on czwartym co do wielkości półwyspem europejskim po apenińskim, iberyjskim i skandynawskim. Natomiast to nagromadzenie wydarzeń na tym półwyspie zdecydowanie wyróżnia go od pozostałych. Wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni dziejów na Półwyspie Bałkańskim, pozwoliły politologom na skonstruowanie pewnego terminu, który funkcjonuje w naukach o polityce. Mianowicie chodzi o termin bałkanizacja. Rozumiemy przez niego tworzenie warunków do dekoncentracji politycznej, która niszczy wielowiekowe struktury polityczne na rzecz nowego środowiska międzynarodowego zdominowanego przez nieprzewidywalność. Ta nieprzewidywalność to cecha szczególna Półwyspu Bałkańskiego, ale widoczna również na innych obszarach, chociażby Bliskiego Wschodu czy na Kaukazie, więc tutaj bardzo często posługuje się terminem bałkanizacja, który wiąże się z wydarzeniami, które miały miejsce na Bałkanach, które stają się jakimś wyznacznikiem tego, co może dziać się w innych rejonach świata i ma podobne cechy. Skąd ta bałkanizacja na Półwyspie Bałkańskim? Przede wszystkim chyba wpływ również mocarstw, które na tym terenie załatwiały, mówiąc kolokwialnie, swoje przeróżne interesy. Pamiętajmy, czy musimy pamiętać o tym, że Półwysep Bałkański to na przestrzeni dziejów dominacja wielu podmiotów, od Cesarstwa Rzymskiego, czy później Bizancjum, poprzez wpływy już w czasach nowożytnych Imperium Osmańskiego, czy dominacji nawet, nie tyle wpływy. Później istotna rola monarchii Habsburgów, Austro-Węgier na tym półwyspie, jak również pewne interesy, które miała tam Rosja, czy w XX wieku Wielka Brytania, Francja. No można by tych przypadków mnożyć, one wszystkie składają się na to, że mówimy o bałkanizacji, ba, nawet ta bałkanizacja staje się pewnym wzorem wydarzeń, schematów tychże wydarzeń na innych obszarach kuli ziemskiej.
Sweet sugar.
przez wiele lat uznawane były za odległe kulturowo od Zachodu, od całej tak naprawdę Europy. Jednak to właśnie ta odmienność wzbudzała zafascynowanie u mieszkańców Europy Zachodniej i stawała się celem ich podróży, która pozwalała zgłębiać nowe terytoria.
Oczywiście, jeden z angielskich podróżników uważał, że człowiek, który chciałby posiąść wiedzę, powinien wybrać się do takiego kraju, którego całkowicie nie zna. Jest inny niż jego ojczyzna. Dlatego też sam odbywał podróże do krajów znajdujących się na przeciwnym krańcu mapy niż jego własny.
A wiecie, jak wygląda geneza nazwy Bałkany? I z jakiego języka wzięło się to słowo? Podzielę się z wami tą wiedzą tajemną, moi kochani i moje kochane dziewczyny w studiu. Zamknijmy oczy. Przenosimy się teraz do Europy Południowo-Wschodniej. Widzimy półwysep, który od wschodu na zachód przecina pasmo górskie. W większości leży on gdzieś w Bułgarii, ale jeden niewielki skrawek znajduje się także w Serbii. Obecnie Bułgarzy mówią na niego bodajże Stara Planina, ale wracajmy do naszej wizji. Więc tak, w starożytności góry te nazywano całkowicie inaczej. Grecy mówili na nie Aemus, a Rzymianie bodajże Haemus. Wyobraźmy sobie teraz morskie fale, ich uspokajający szum. O tak. Góry te rozciągały się między Adriatykiem a Morzem Czarnym, czyli z łaciny Pontus Euxinus? Tak, w tym momencie wyciszamy sobie w głowach ten szum. Sytuacja zmieniła się po podboju półwyspu przez Turków Osmańskich. Wtedy zaczęto góry te określać mianem Balkan. Miało to oznaczać małe błoto, górę, zalesioną górę, przełęcz w górach. Tureckim plemionom góry te miały przypominać ich prawdawną ojczyznę, która znajdowała się nieopodal rejonu Kaukazu. Jak mówi historia, w 1794 roku John Moritz, brytyjski podróżnik, ruszył na podbój Orientu. Pokonał przełęcz Szipka w obecnej Bułgarii. W liście do siostry pisał tak, pozwolę sobie zacytować. Przekroczyliśmy starożytny Haemus, teraz poniżony imieniem Balkan. Od tej pory w literaturze zachodniej rozpowszechniło się określenie Bałkany. Jednak sam region nazywany był przez Europejczyków jeszcze inaczej. W Europie mówiono na niego Turcja Europejska, a sami Turcy mówili Rumelia, czyli ziemia zachodnich Rzymian. Dla wyjaśnienia, pozwolę sobie dodać, Turcy mianem Rzymian określali Greków. Z kolei w geografii ostała się nazwa Rumelia w południowej części Bułgarii. Określenie Półwysep Bałkański pojawiło się pierwszy raz w 1808 roku. Na północy ów Półwysep Bałkański jest oddzielony od reszty Europy długim łańcuchem górskich Bałkanów.
To było naprawdę ciekawe. Ale myślę, że warto też dodać, że Bałkany nie były uważane tylko za obszar geograficzny, tak jak nam to pięknie Nina przedstawiła, ale stanowiły również pole walki między wschodem a zachodem, między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, między barbarzyństwem a cywilizacją. Przez wiele lat Bałkany były postrzegane jako o wiele gorsze, a to Europę upatrywano jako tą rozwiniętą, tą fajną, tą ciekawą. Bałkany uważano za zacofane, nienowoczesne, odległe od postępu, w przeciwieństwie do Europy. Wyprawa z zachodu na wschód to była podróż tak naprawdę z cywilizacji i wolności do dziczy i tyranii panującej na półwyspie. Czyż nie jest to przykre, że w czasach antycznych to pojęcie Europy oznaczało wyłącznie to, co dziś określamy Bałkanami? To Bałkany były Europą, a nie tak jak jest dzisiaj?
To prawda. Szczególnie, że duży wpływ na ukształtowanie Bałkanów miało Imperium Osmańskie. Turcy osmańscy rozpoczęli podbój Bałkanów już w XIV wieku, a 15 czerwca 1389 roku doszło do wielkiej bitwy na Kosowym Polu. W tej bitwie brały udział różne armie, nawet rycerstwo polskie. Wokół bitwy narosło na Bałkanach wiele patriotycznych legend. Wiecie, że według jednej z nich książę Lazar został zdradzony, później pojmany i na rozkaz sułtana ścięty? Do dzisiaj czczony jest na Bałkanach jako męczennik i święty. To starcie Serbów z Turkami wciąż przez wielu traktowane jest jako symbol walki krzyża z półksiężycem. Tak Turcy utrzymywali władzę na Bałkanach przez około 5 stuleci, przez co zauważyć można wiele wspólnych cech obecnej Turcji i obecnych krajów Półwyspu Bałkańskiego.
Zapraszamy Was teraz na chwilę przerwy.
Na Myśliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie, mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrwione. Pożyw odwiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena. Gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice. Tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę. Wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie, ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura? Baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura.
Od kilku dni razem z Kasią zastanawiałyśmy się, co na temat Bałkanów mogą wiedzieć studenci czy mieszkańcy naszego wspaniałego Gdańska. Jak ta wiedza będzie się u nich przedstawiać? Kasia wyruszyła na ulicę Gdańska, żeby zapytać przechodniów. Ja natomiast zostałam w murach naszej pięknej uczelni i pytałam o to naszych kolegów i nasze koleżanki. Posłuchajmy, jakich odpowiedzi udzielili nasi ankietowani. Czy wiesz, co to są Bałkany?
Półwysep Bałkański.
Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie.
Kojarzą mi się z Chorwacją, ciepłym morzem, piękną pogodą i kamienistą plażą.
Bałkany to jest Półwysep Bałkański. Bałkany to jest pewnie kraina historyczna.
Bałkany to kraje leżące nad Morzem Egejskim.
Jakie kraje zaliczamy do Bałkanów?
Rumunię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę.
Czarnogóra i Grecję.
To pewnie Kosowo, Jugosławia, Rumunia, może Serbia i Czarnogóra, czy nie? Może Grecja, Turcja?
Na przykład Grecję, Macedonię, Bułgarię, Albanię, Serbię, Czarnogórę, to Kosowo.
Wiesz. Co wiesz na temat Kosowa? To jeszcze region Serbii, czy już niepodległe państwo?
Chyba niepodległe państwo.
Nie wiem.
Niepodległe państwo. Tak, bo grałam z nimi w turnieju drużynowym w ping-ponga.
Niepodległe państwo, była tam moja znajoma, walczyła tam w polskich barwach.
O ile wiem, to Polska uznała niepodległość Kosowa. Niestety nie pamiętam, w którym roku.
Niepodległe państwo, oczywiście.
Z tego, co wiem, to zostało uznane za niepodległe państwo w 2008 roku. Jednakże nie wszystkie państwa zadeklarowały uznanie tego państwa. Przez teorię deklaratywną jest uznawane, że państwo może funkcjonować jako suwerenne, niepodległe, gdyż nie potrzebuje konkretnego uznania wszystkich państw na świecie do suwerennego funkcjonowania.
W którym roku nastąpił rozpad Jugosławii?
W 1985.
Koniec lat 80.
W 91.
W 1928.
W 1990.
1991 bodajże.
Jakie smaki i zapachy kojarzą ci z Bałkanami?
Nie mam pojęcia.
Z Grecją oliwki.
Wino, placki cygańskie i pierogi jakieś takie mączne dania.
Nie pamiętam. Nie wiem, mocne może jakieś owoce morza, białe wino, rakija.
Ryba po grecku oczywiście.
W Polsce na pewno jogurt bałkański, ale także zapach kawy, grillowanych warzyw, papryki, także dużo mięsa jagnięcego i wołowego.
Kojarzy mi się, że są tam pewnie takie dania, w których jest wiele przypraw, czyli dużo aromatycznych rzeczy. Myślę, że jedzenie tam jest bardzo kolorowe, tak jak ludzie i kultura Bałkan. I myślę, że czasem są to rzeczy ostre, a czasem to na przykład owoce. Też mi się wino kojarzy z Bałkanami trochę.
No z Bałkanami na pewno kojarzą mi się ziemniaki z liśćmi wotwiny, bo wiem, że tam często jedzą w formie surówki. Na pewno baklawa, czyli ich słynne ciasto, czy musaka. Musaka najczęściej jest spotykana tam właśnie w Bułgarii, Rumunii, ale też w innych krajach bałkańskich. Jedna z moich ulubionych potraw, więc czuć tam bakłażany, grillowaną paprykę, to dla mnie są smaki Bałkanów.
Kto to jest Josip Broz Tito?
Nie mam pojęcia.
Josip Broz Tito rządził Jugosławią.
To pewnie jakiś powstańczyk niepodległościowiec, który tam się przyczynił do podziału i do powstania nowego państwa.
Nie znam.
To był dyktator Jugosławii po II wojnie światowej.
Już o pojęciu Bałkany, o ich obszarze, o wpływie Turków osmańskich. To może teraz opowiem wam trochę o Jugosławii? Poświęćmy temu tematowi chwilę. Jugosławia był to bardzo zróżnicowany kraj, zróżnicowany etnicznie, językowo i kulturowo, który miał 2 alfabety, 3 języki, 4 religie, 5 narodów, 6 republik i 7 sąsiadów. Tak mówił Josip Broz Tito. Jugosławia była państwem jednoczącym południowych Słowian. Federacji zamieszkiwali Chorwaci, Słoweńcy, Bośniacy, Serbowie, Czarnogórcy, Macedończycy oraz kosowscy Albańczycy. Składała się z 6 republik związkowych: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii oraz Czarnogóry. Tak naprawdę każda miała swoją własną stolicę, ale tworzyły jedność. W skład Serbii ponadto wchodziły 2 tak zwane specjalne regiony autonomiczne – Wojwodina i Kosowo. posługiwano się aż dwoma alfabetami, cyrlicą i pismem łacińskim. W 1948 roku państwo zerwało z Sowietami i ZSRR, a Federacja nigdy nie była członkiem Układu Warszawskiego. Wypracowała to własny rodzaj socjalizmu, który zwany szczególnie w tamtym regionie jest titoizmem. Łączył on ideologię komunistyczną wraz z pewnymi swobodami rynkowymi, także możliwością swobodnego podróżowania po Europie oraz dobrym standardem życia. Państwo w latach 50. bodajże miało szybszy rozwój PKB niż Japonia, a w latach 70. poziom życia był wyższy w tamtym regionie niż w samej Unii Europejskiej.
Jednak jak dobrze wiemy, doszło do rozpadu Jugosławii. Jego początek datuje się na 1980 rok, kiedy umarł jej wieloletni przywódca, marszałek Josip Broz Tito. Kraj popadł w głęboki kryzys gospodarczy, a powolne budowanie tożsamości narodowej powodowało coraz większy chaos w granicach kraju. Narastały również konflikty na tle etnicznym. Skutkiem tego było ogłoszenie niepodległości na terenie Republik Chorwacji, Słowenii oraz Macedonii. Rok później niepodległość ogłosiła także Bośnia i Hercegowina. Po rozpadzie Jugosławii na praktycznie całym jej terenie wybuchły krwawe walki. W roku 1991 armia jugosłowiańska zaatakowała Słowenię, aby po chwili uderzyć również na terytorium Chorwacji. Rok później wojna wybuchła również na terenie Bośni i Hercegowiny i trwała nieprzerwanie do 1995 roku, kiedy ostatecznie podpisano porozumienie pokojowe w Dayton. W rozmowach pokojowych brali udział mediatorzy międzynarodowi oraz głowy państw zamieszanych w konflikt. Nad całością porozumienia oraz egzekwowania prawa na terenach powojennych czuwały wojska NATO.
Tak naprawdę do dzisiaj widoczne są animozje, które powstały pomiędzy przedstawicielami poszczególnych krajów, powstałych po rozpadzie Jugosławii. Społeczność międzynarodowa bacznie przygląda się także sytuacji w Kosowie, ponieważ stale dochodzi tam do incydentów pomiędzy zwaśnionymi kosowskimi Albańczykami, a stanowiącymi tam mniejszość Serbami.
Wracamy po przerwie.
Przygotowując się do dzisiejszej audycji, szukałam w wielu książkach wspólnego czynnika, który mógłby połączyć zarówno byłą Jugosławię, jak i Polskę. I znalazłam.
Wow!
Tak. Okazało się, że był to hymn. Hymnem komunistycznej Jugosławii była słowacka pieśń Hej Słowianie, ułożona w 1834 roku na wzór naszej melodii Mazurka Dąbrowskiego. W 1945 została oficjalnym hymnem państwowym Republiki Jugosławii. W 1992 była nadal hymnem tejże republiki, a w latach 2003-2006 stała się hymnem Serbii i Czarnogóry. Nasza audycja powoli dobiega końca, ale pamiętajcie, słyszymy się już za tydzień.
Podczas następnej audycji będziemy rozmawiać o charakterystycznych zjawiskach bałkańskich.
Opowiemy Wam o tradycjach i zwyczajach panujących w krajach bałkańskich.
Zajrzymy również do książek i notatek podróżników, którzy tak jak my pokochali Bałkany.
Tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za Waszą obecność i do usłyszenia za tydzień. Nina Więcławska,
Karolina Betlej,
Katarzyna Kupiec.
Cześć!
Cześć!